Lewicka uprzejmie donosi. Donosi uprzejmie Lewicka.
To jest podcast polityczny.
Zaprasza Karolina Lewicka.
Jeżeli jest wina, musi być i kara. Politycy opozycji prześcigają się w zapewnieniach, że jeżeli tej jesieni ekipa Jarosława Kaczyńskiego straci władzę, to wówczas każda decyzja tego obozu, każdy skandal i afera zostaną rozliczone. Nie jestem krwiożerczym typem, nie jestem mściwym człowiekiem, ale po zwycięstwie rozliczenia są koniecznością. Tak mówi Donald Tusk od momentu swojego powrotu do polskiej polityki i dodaje, że bez rozliczenia zła spokój społeczny jest po prostu niemożliwy.
Ja nie zamienię się w krwiożerczego i pełnego chęci rewanżu gościa, ale ja wiem, że w ogóle nie powinienem ubiegać się o władzę, gdybym chociaż przez chwilę myślał o jakiejś grubej kresce, czy że odpuścimy albo zapomnimy to, co się stało przez te 7 lat.
Tymczasem politycy Nowej Lewicy powołali do życia zespół prawników i prawniczek, który przygotowuje wielki akt oskarżenia wobec działaczy obozu władzy i zbiera materiał dowodowy. Czarna księga ma być gotowa do końca czerwca tego roku. Dodatkowo politycy lewicy zapewniają, że pierwszą decyzją ich klubu parlamentarnego w nowej kadencji Sejmu będzie złożenie projektu ustawy o powołaniu Komisji Sprawiedliwości i Prawa. Podobną komisję o niemalże identycznie brzmiącej nazwie, Komisję Prawa i Sprawiedliwości, chcą też powołać do życia ludowcy. Opozycja jest w tej sprawie nadzwyczaj zgodna. PiS nie może pozostać bezkarny, bo bezkarność grozi recydywą i oczywiście silnie demoralizuje. Oczywiście na te głosy głusi nie pozostają politycy obozu władzy. Ostatnio do tych głosów odniósł się prezydencki minister Paweł Szrot, który dość ironicznie pytał przewodniczącego Donalda Tuska, jakież to kary dla niego przewodniczący przewiduje, czy od razu Trybunał Rewolucyjny i gilotynę, czy może malowniczy loch, czy może obóz reedukacyjny w Gołdapi.
To ja bym się spytał Donalda Tuska, co dla mnie przewiduje. Czy przewiduje Trybunał Rewolucyjny i gilotynę od razu, czy może jakiś malowniczy loch, czy też obóz reedukacyjny w Gołdapi?
Oficjalnie politycy obozu władzy nie tracą rezonu, ale nieoficjalnie wiadomo, że dość mocno obawiają się rozliczeń swoich działań. Stąd też obóz Zjednoczonej Prawicy jeszcze będzie bardziej zdeterminowany i bezwzględny w walce o to, by tej władzy nie utracić i by nie spotkać się oko w oko z niezależnym prokuratorem. Naturalnie od razu pojawia się pytanie, czy PiS uda się rozliczyć. I nie chodzi tutaj o polityczne chęci, ale o prawne możliwości. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na przykład nie można pociągnąć do odpowiedzialności posła, który głosował za niekonstytucyjną ustawą. Albo spójrzmy na przypadek Andrzeja Dudy. Pamiętamy, ułaskawił Mariusza Kamińskiego i trzech innych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego po wyroku sądu pierwszej instancji. Zdaniem ekspertów nie powinien tego robić. Druga rzecz, nie przyjął ślubowania od prawnie wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, natomiast przyjął ślubowanie od tak zwanych sędziów dublerów. Ale głowa państwa może się tłumaczyć, że przepisy regulujące te właśnie kwestie są nieprecyzyjne. A wiadomo, wątpliwości działają na korzyść oskarżonego. Albo przypadek Zbigniewa Ziobry. Czy uda się pociągnąć do odpowiedzialności ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego za upolitycznienie prokuratury, za ręczne nią sterowanie, skoro Zbigniew Ziobro już na początku rządów Zjednoczonej Prawicy, to był początek 2016 roku, zadbał o to, żeby zalegalizować te działania, które podejmował nieprawnie jako prokurator generalny za pierwszego Prawa i Sprawiedliwości, czyli w latach 2005-2007. Od 2016 roku prokurator generalny ma właściwie pełną władzę nad każdym śledztwem w kraju. Może każdemu udostępniać materiały ze śledztwa, a także informować opinię publiczną o takich szczegółach śledztwa, które uzna za stosowne. Antoni Macierewicz. Czy uda się pociągnąć do odpowiedzialności Antoniego Macierewicza za kłamstwo smoleńskie, za to, że zatruwał opinię publiczną przez wiele lat kłamstwem smoleńskim, czyli opowieściami o zamachu, o wybuchach na pokładzie Tupolewa, o dobijaniu rannych, wszystko to ilustrowane pękającymi parówkami czy zgniatanymi puszkami. Okazuje się, że to wcale nie musi być takie łatwe. Antoni Macierewicz już raz uniknął odpowiedzialności za raport z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Wówczas okazało się, że komisja, która ten raport przygotowywała, miała tak nie do końca określony status, że prokuratorzy ostatecznie uznali, że nie był to organ państwowy, a Antoni Macierewicz nie był funkcjonariuszem publicznym. Stąd właśnie do odpowiedzialności nie można było go pociągnąć. Wyszło na to, że raport, który ujawniał dane współpracowników polskich służb, a także odsłaniał kulisy działania polskich służb, co z pewnością było bardzo na rękę obcym, wrogim wywiadom, napisała osoba prywatna, Antoni Macierewicz, w swoim dużym pokoju. Status tej podkomisji smoleńskiej, która działa przy resorcie obrony narodowej, też nie jest do końca jasny. Na przykład jej członkowie nie są jej pracownikami, ponieważ nie otrzymują pensji, a wyłącznie diety. Więc być może Antoni Macierewicz wykorzystał dawne rozwiązanie z dawnych lat do tego, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość po utracie przez Prawo i Sprawiedliwość władzy. Jarosław Kaczyński, za co mógłby zostać oskarżony? Za sprawstwo kierownicze? A jak mu to udowodnić? Oczywiście wiemy, że wszystkie najważniejsze decyzje wychodzą z Nowogrodzkiej i że nic bez zgody i akceptacji Jarosława Kaczyńskiego w naszym państwie wydarzyć się nie może. Ale z drugiej strony Jarosław Kaczyński przez większość rządów Prawa i Sprawiedliwości jest tylko szefem partii, która ma większość w Izbie Niższej.
Władza jest służbą, minister to znaczy w istocie sługa. No, ja nie jestem ministrem, tylko skromnym prezesem partii, ale też się czuję sługą narodu.
Jest szeregowym posłem, tylko przez chwilę był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Poza tym krótkim okresem niczego nie podpisywał, żadnych oficjalnych decyzji nie podejmował, niczego nie kwitował. To jest obiektywna trudność, aby rozliczyć Jarosława Kaczyńskiego, choćby za próbę zniszczenia naszego ustroju. Właściwie przy każdej postaci pojawiają się takie wątpliwości, czy będzie moc prawna, żeby te osoby pociągnąć do odpowiedzialności. W niezwykle interesującym wywiadzie dla Gazety Wyborczej mecenas Jacek Dibła twierdzi, że nie wierzy w odpowiedzialność za przekroczenie uprawnień. Tutaj podaje przykład Beaty Kempy, szefowej Kancelarii Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło i kwestię nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tego typu sprawy na przykład przedawniają się po 5 latach. Ale z drugiej strony mecenas Jacek Dubois twierdzi, że wierzy w odpowiedzialność za nadużycia finansowe i radzi każdemu nowemu ministrowi, by ten po wejściu do resortu rozpoczął swoją pracę od przeprowadzenia audytu, czyli od zbadania przepływów finansowych, bo to może być droga do tego, żeby rozliczyć poprzednią ekipę za nadużycia. Jest oczywiście jeszcze Trybunał Stanu. Organ, instytucja, w zasadzie martwa. Nawet gdybyśmy chcieli ten organ ożywić, to są pewne przeszkody, by tam polityków Prawa i Sprawiedliwości skierować. A mianowicie, żeby postawić prezydenta przed Trybunałem Stanu, potrzebnych jest 2/3 głosów Zgromadzenia Narodowego, czyli Sejmu i Senatu, a zatem 374 z 560 głosów. Z kolei, żeby postawić urzędnika rządowego przed Trybunałem Stanu, trzeba mieć w Sejmie 276 szabel. Kiedy teraz patrzymy na sondaże i przeliczamy procenty, które uzyskują partie opozycyjne na mandaty, to widzimy, że do 276 mandatów w Izbie Niższej Opozycji sporo jeszcze braknie. Ale z drugiej strony politycy opozycji twierdzą, że nad rozliczeniami już pracują, że uda im się wskazać wszystkich winnych z imienia i nazwiska, że uda im się postawić tymże wskazanym konkretne zarzuty z konkretnych paragrafów i że uda im się wskazać konkretną ścieżkę odpowiedzialności konstytucyjnej, karnej albo spowództwa cywilnego. Już raz była szansa, żeby Prawo i Sprawiedliwość rozliczać i definitywnie rozliczyć. Rzecz działa się oczywiście w 2007 roku, kiedy Jarosław Kaczyński zdecydował się na przyspieszone wybory, które przegrał i rozpoczął się 8-letni okres rządów Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Donald Tusk zdecydował się jednak wówczas na politykę miłości, choć PiS miał z lat 2005-2007 naprawdę sporo grzechów na sumieniu. Mimo że działania rozliczeniowe były przez Platformę i PSL podejmowane, to bez zaangażowania i bez entuzjazmu. Ot na przykład działała Sejmowa Komisja do Spraw Nacisków, która odbyła 200 bezproduktywnych posiedzeń. Przewodniczył jej poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Czuma i której prace ostatecznie skończyły się wydaniem raportu, w którym stało jak byk, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było mechanizmów, a przynajmniej nie znaleziono na to dowodów, by politycy obozu władzy wywierali jakiekolwiek naciski na urzędników albo prokuratorów. Taka była konkluzja, choć oczywiście w latach 2005-2007 media wielokrotnie donosiły właśnie o takich naciskach polityków na urzędników czy prokuratorów. Takich spraw było całe mnóstwo. Nie udało się też znaleźć winnych śmierci Barbary Blidy, byłej posłanki Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie udało się postawić przed Trybunałem Stanu ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Zbigniewa Ziobry, choć wnioski w sprawie obu tych panów były procedowane, ale nie wiem, czy Państwo pamiętają, kiedy doszło do ich głosowania. Jeżeli chodzi o wniosek wobec Zbigniewa Ziobry, to była to dopiero końcówka drugiej kadencji rządów Platformy i PSL-u, już za premierostwa Ewy Kopacz, ponieważ zabrakło 5 głosów ze strony obozu władzy, czyli Platformy i Ludowców, nie było też kilkoro posłów Lewicy, no to ten wniosek przepadł, a po tym głosowaniu Zbigniew Ziobro zorganizował przy wiejskiej konferencję, na której serdecznie śmiał się Platformie Obywatelskiej w twarz, mówiąc, że właściwie niczego nie potrafią dobrze zrobić. Jeżeli zaś chodzi o wniosek w sprawie Jarosława Kaczyńskiego, tu sytuacja wręcz surrealistyczna, bo głosowano go dopiero za rządów Zjednoczonej Prawicy, więc Państwa oczywiście nie zaskoczy fakt, że ów wniosek przepadł z kretesem. Jedynym, który poniósł odpowiedzialność za swoje działanie w latach 2005-2007 był Mariusz Kamiński, były szef CBA, jego zastępca Maciej Wąsik oraz dwóch innych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Oni zostali skazani na karę więzienia i zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat przez sąd pierwszej instancji za tak zwaną aferę gruntową, która miała na celu zniszczyć Andrzeja Leppera, ale to był początek 2015 roku, kiedy ten wyrok został wydany. Kilka miesięcy później Andrzej Duda zostaje prezydentem, a tuż po swoim zaprzysiężeniu po prostu całą czwórkę ułaskawił, o czym mówiliśmy na początku. Pojawia się oczywiście pytanie, dlaczego ostatecznie do tych rozliczeń wówczas nie doszło. I tutaj są dwa wytłumaczenia. Pierwsze mówi o tym, że Donald Tusk jako premier zdecydował się po tych 2 latach wzmożenia politycznego za rządów Prawa i Sprawiedliwości dać Polakom normalność i święty spokój. Dlatego nie zdecydował się wsadzać swoich poprzedników do więzień. A drugie wytłumaczenie jest nieco bardziej cyniczne i mówi o tym, że Platformie Obywatelskiej opłacało się utrzymywać Prawo i Sprawiedliwość przy życiu, nie dobijać politycznie rozliczeniami, ponieważ można było straszyć Prawem i Sprawiedliwością i czerpać z tego tytułu zyski polityczne i sondażowe, także w 2011 roku wyborcze. Teraz uniknięcie rozliczeń, nawet jeżeli politycy opozycji po przejęciu władzy zmieniliby zdanie, nie wydaje się możliwe, ponieważ jest to niezwykle silna emocja i potrzeba w opozycyjnym elektoracie. Kiedy w obozie opozycji trwa dyskusja o rozliczeniach aktualnej władzy, to w obozie władzy trwa zabezpieczanie tyłów. Ot tak na wszelki wypadek, gdyby wyniki wyborów na jesieni tego roku nie były dla Prawa i Sprawiedliwości czy Solidarnej Polski korzystne. Najnowszym przykładem jest Lex Lotos. W skrócie chodzi o to, że zanim dokonano fuzji Orlenu i Lotosu i zanim sprzedano część majątku Lotosu Saudyjczykom, to dokonano takich zmian w prawie, które wykluczałyby przyszłą odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządu za te decyzje. Chodzi o nowelizację kodeksu spółek handlowych. Dodano taki przepis, który mówi, że jeżeli członkowie rad nadzorczych i zarządów działają lojalnie wobec spółki, opierają swoje decyzje na dostarczanych im materiałach, analizach, informacjach i działają w granicach uzasadnionych ryzyka gospodarczego, to nie ponoszą za swoje decyzje odpowiedzialności. Oczywiście eksperci, komentatorzy zwracają uwagę, że zapewne to Daniel Obajtek, szef PKN Orlen, chciał się zabezpieczyć na przyszłość, ponieważ ta transakcja, zarówno fuzja Orlenu z Lotosem, jak i potem sprzedaż części majątku Lotosu Saudyjczykom, budzi coraz więcej podejrzeń i wątpliwości. Innym przykładem jest ustawa abolicyjna, która weszła w życie. W ten sposób Prawo i Sprawiedliwość ratuje tych samorządowców, którzy zdecydowali się przekazać Poczcie Polskiej dane wyborców ze swojego terenu na użytek ostatecznie niedoszłych do skutku wyborów kopertowych. Prawo i Sprawiedliwość nie chce, żeby ci samorządowcy, którzy działali bez żadnej podstawy prawnej, bo jej w tamtym czasie po prostu nie było, nie ponosili z tego tytułu odpowiedzialności karnej. Z pewnością tego typu zabezpieczeń pozaszywanych w różnych miejscach, do których jeszcze nie dotarli dziennikarze śledczy, jest więcej, bo w Prawie i Sprawiedliwości jest coraz więcej takiego myślenia, że okres 8-letniej bezkarności wkrótce, za kilka miesięcy, może po prostu dobiec końca.
Lewicka uprzejmie donosi. Donosi uprzejmie Lewicka.
To jest podcast polityczny.
Zaprasza Karolina Lewicka.